w tym komunizmie, zwłaszcza wczesnym, nie było możliwe nic niezależnego.
Tak, to prawda. Zresztą też takie obrzydliwe w tym wszystkim jest to, że tam metodą werbunku były wedle ówczesnej nomenklatury kompromaty. Tak to jest dzisiaj w takim rosyjskim dyskursie publicznym, tak funkcjonuje słowo kompromat, które ma takie bezpieczniacką genezę.
W polskim też
tak,
funkcjonuje.
Tak. I już wtedy ono w tej nowomowie ubeckiej się zaczęło pojawiać i w gruncie rzeczy to pozyskiwanie informatorów odbywało się na zasadzie przedstawiania tych kompromatów. Z kolei od informatorów oczekiwano w dalszej kolejności, że oni będą na innych dostarczać te kompromaty i tak to funkcjonowało. Dla mnie też ciekawe jest w tym wszystkim taki wątek kulturowy, bo oczywiście to jest, znaczy na pewno nie należy generalizować, że akurat przedstawiciele tych dwóch narodowości stali się informatorami, ale zauważmy, że jeżeli spojrzymy szerzej, to Ormianie i Tatarzy nadwołżańscy to były takie dwie narodowości, które Imperium Rosyjskie dość silnie wykorzystywało w swojej ekspansji. To były takie dwie społeczności takiego pogranicza kulturowego. Ormianie byli kaukascy i bliskowschodni, ale przez to, że chrześcijanie byli powiedzmy bliżsi Rosji i właściwie rosyjski podbój Kaukazu to jest też taka potrosze kolonizacja rękami ormiańskimi. Z kolei podbój Azji Środkowej, on też był w dużej mierze robiony, że tak powiem, rękoma Tatarów nadwołżańskich, którzy zapuszczali się w stepy kazachskie, jednocześnie handlując, jednocześnie prowadząc taką działalność prozelityczną muzułmańską, ponieważ oni uważali się za lepszych muzułmanów niż na przykład koczowniczy Kazachowie i jednocześnie słali raporty do władz carskich, takie wywiadowcze. I ta właściwie, zresztą też paradoksalnie, o czym się zapomina, w optyce na przykład Katarzyny Wielkiej, która jeszcze potem przez jakiś czas funkcjonowała, islamizacja stepu kazachskiego rękoma Tatarów miała służyć też tworzenia takiego lojalnego wobec władz rosyjskich islamu. To znaczy na przykład Rosja łożyła na budowę meczetów, ponieważ w stepie, ponieważ uważała, że w momencie, w którym powstaną stacjonarne meczety, to będzie jednocześnie taki punkt kontroli. To znaczy jak Kazachowie będą się pojawiać na nabożeństwie, to będzie ich tam można jakoś policzyć, zaobserwować i więcej o nich wiedzieć. I to, co można powiedzieć, to że paradoksalnie taka sytuacja, gdzie pierwszy imam i twórca gminy muzułmańskiej jest jednocześnie informatorem służby bezpieczeństwa, to jest właściwie, można by powiedzieć, że wypełnił się taki ideał Katarzyny Wielkiej tutaj u nas w Warszawie. To bym tak widział w takiej szerszej perspektywie kulturowej.
O tych rzeczach, nie tylko o tych, można czytać w książce naszego gościa, doktora Jerzego Rochozińskiego, Narodziny globalnego dżihadu. To jest książka, oczywiście, jak wskazuje tytuł, o korzeniach pewnych zjawisk, które możemy dzisiaj oglądać w telewizji i na ekranach komputerów, ale to jest też książka o tym, jak mocarstwa usiłowały manipulować islamem i co z tego wynikało. Często wynikały z tego skutki zgubne również dla tych mocarstw. Rosja też usiłowała tym swoim islamem bardzo manipulować.
Tak, przy czym jeśli mówimy o Rosji carskiej, to generalnie raczej zwyciężyło takie stanowisko defensywne, ponieważ no, kij ma dwa końce. Musimy o tym pamiętać, że mocarstwa usiłowały manipulować, ale mając w swoich posiadłościach poddanych muzułmańskich, musiały też uważać na to, żeby kto inny nie manipulował ich poddanymi. I mimo, że wśród elit carskich znalazłoby się sporo osób, które na przykład chętnie widziałyby jakieś formy oddziaływania na muzułmanach w Indiach brytyjskich, to jednak ostatecznie zwyciężyło takie stanowisko, bym powiedział, histeryczne, to znaczy boimy się wszelkiej wrażeskiej intrigi typu panislamizm, panturkizm i raczej nie dopuszczamy do przenikania jakichkolwiek wpływów zewnętrznych wśród naszych muzułmanów, co też miało takie konsekwencje na przykład, że wspominaliśmy tutaj wcześniej o ruchu reformatorskim dżadydyzmie wśród muzułmanów rosyjskich. On, mimo że początkowo Rosja głosiła taką no, swego rodzaju misję cywilizacyjną i chciała muzułmanów jakoś tam wprowadzać do światowej czy europejskiej cywilizacji, to w gruncie rzeczy w tym okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej, to ten ruch znalazł się na cenzurowanym i o wiele przychylniejszym okiem patrzono na elementy takie konserwatywne, niechętne jakiemukolwiek otwarciu się na świat, na obce wpływy. Takie elementy faworyzowano politycznie w wyborach do Dumy. Faworyzowano też pod tym względem, nie nakładano cenzury i no, pod każdym możliwym. Natomiast był epizod w historii już Rosji Sowieckiej, kiedy to islam rozumiany tak bardziej rewolucyjnie jako sztandar takiego ruchu antykolonialnego, antyimperialistycznego zaczął być przez władze sowieckie rozpatrywany jako taki instrument rozpętania rewolucji na wschodzie, ale to się skończyło. To znaczy w momencie, w którym islam pod koniec lat 20. W samym Związku Sowieckim stał się obiektem prześladowań, no to też siłą rzeczy nie mógł być wykorzystywany jako instrument do wpływów zewnętrznych. No, można powiedzieć, że agentura i władze sowieckie postawiły na takie bardziej subtelniejsze instrumenty typu ruchy narodowo-wyzwoleńcze, ale już bez takiej silnej okrasy religijnej.
A dziś na terenie dawnej postsowieckiej Azji mamy coraz bardziej muzułmańskie, coraz bardziej hanaty. Czy też sułtanaty.
To też nie jest tutaj odpowiedź taka prosta. Oczywiście islam...
To była pewna prowokacja.
Tak. Oczywiście islam jest coraz bardziej widoczny w sferze publicznej, przy czym, jak zauważyłem, muzułmańskie różańce sprzedawane na bazarach są produkcji chińskiej. To też jest znak czasów. Natomiast no, w żadnym z krajów Azji Środkowej islam nie stanowi bezpośrednio źródła legitymizacji dla tych władz. Co więcej, na przykład w Uzbekistanie ruchy muzułmańskie były bardzo mocno prześladowane przez władze, w związku z czym one się coraz bardziej radykalizowały. No oczywiście też z racji położenia tutaj wpływy Afganistanu są dosyć istotne, ale ja bym Ja bym nie przeceniał roli islamu w tym, co się tam współcześnie dzieje, bo musimy też pamiętać, że ten islam może w takiej formie, nie wiem, bardziej ludowej, mniej wyszukanej, on w okresie sowieckim przetrwał. Tam mieliśmy do czynienia z taką podwójną troszeczkę grą na użytek centrali, ale lokalne elity, lokalna nomenklatura, która co ciekawe też niekiedy wywodziła się z tak zwanych świętych rodów, miała taką, bym powiedział, legitymizację tradycyjno-rodową.
Tak? To nie jest tak, że te wszystkie tradycyjne elity zostały tam wyrżnięte?
Nie wszystkie, ponieważ części, wydaje mi się, że dość znacznej, udało się w sposób dość umiejętny zaadaptować do nowej rzeczywistości. No podam taki przykład. Nie jest to może już geograficznie Azja Środkowa, aczkolwiek kulturowo blisko Azerbejdżan. Przywódca Azerbejdżanu w okresie stalinowskim, taki miejscowy, lokalny stalinek, powiedziałoby się, Mir Dżafar Bagirow, pochodził sam z rodu Sejidów, tak? Czyli to jest wśród szyitów, a Azerbejdżan jest w większości szyicki, to są potomkowie proroka w linii jego wnuków, Hasana i Husseina. Oni jakby w miejscowej religijności, jakby z samej swojej natury, z racji samego pochodzenia są traktowani no, niemal sakralnie. No, Sejid jakby z racji swojego pochodzenia potencjalnie ma możliwość leczenia i przepowiadania przyszłości na przykład. I ten Mir Dżafar Bagirow przetrwał na, że tak powiem, lokalnym tronie i on po pierwsze tak, był nie mniej okrutny od Stalina i przeprowadzał czystki, ale też z drugiej strony ludzie do niego przychodzili, całowali w rękę i on tych ludzi przyjmował, tak przynajmniej przetrwał w miejscowej tradycji, im pomagał. I na przykład jeżeli mówimy o religijności, to za okresów tego Mir Dżafara Bagirowa w Baku żył i działał tak zwany, dzisiaj w lokalnym folklorze nazywa się go Świętym Bez Kości. No to był też potomek rodu Sejidów, częściowo sparaliżowany, co mu w takim ludowym postrzeganiu taki przydawało takiego nimbu świętości. I w Baku w roku bodaj 1950, czyli to mamy jeszcze całkiem dobrze się mający stalinizm, odbył się publiczny pogrzeb tegoż świętego bez kości. Co więcej, miejscowe kobiety w geście takim charakterystycznym dla szyizmu, takiej trochę masochistycznej religijności, na przykład rzucały dzieci pod koła samochodów, żeby jakby cierpieniem swojej rodziny, można powiedzieć, no, w jakiś sposób zjednoczyć się z tym świętym bez kości. No i jakby to odbywało się publicznie, tak? Także włos nie spadł z głowy temuż Bagirowowi, także ta lokalna rzeczywistość, ona, powiedział, rządziła się innymi prawami, a co innego szło na użytek centrali, w ten sposób może.
To ciekawe bardzo. Z drugiej strony jest też tak, że ta spuścizna komunistyczna jest bardzo silna. Nasza korespondentka ze Stanów Zjednoczonych, pani Irena Lasota, która wciąż podróżuje po świecie, była w Kirgistanie, w Biszkeku i tam od taksówkarza dowiedziała się, że Stalin był wielkim człowiekiem, a wszystko złe, co o nim mówią, to po prostu kłamstwo.
Tak, to tego typu wypowiedź nie należy do rzadkości, aczkolwiek gdyby zrobić ranking przywódców sowieckich cieszących się największą popularnością wśród dawnych poradzieckich muzułmanów, to myślę, że w cuglach zwyciężyłby Leonid Breżniew, który jest tam wręcz uwielbiany i bardzo ceniony, co zresztą ma swoje konkretne przyczyny. Znaczy w okres breżniewowski, który tutaj tak z perspektywy powiedzmy europejskiej, zachodniej jawi się jako okres takiej stagnacji, na Kaukazie i w Azji Środkowej był dla miejscowych społeczności był takim okresem prosperity, to znaczy miejscowi handlując, nie wiem, warzywami, arbuzami, różami, jeżdżąc do Moskwy, dorabiali się, no jak na warunki radzieckie, fortun, ta szara strefa, ta tiniewa ekonomika kwitła po prostu wtedy w Azji Środkowej. Co więcej, Leonid Breżniew, który przecież swoją karierę polityczną no, zaczynał w Kazachstanie, bym powiedział, miał takie zrozumienie dla miejscowej specyfiki i nigdy nie czepiał się, broń Boże, takich drobiazgów jak nepotyzm czy korupcja, bo on wiedział, że to jest lokalna specyfika i nie należy tutaj nikogo za to łajać. No zresztą też muzułmanie, nomenklatura muzułmańska zaczęła robić już na szczeblu centralnym, zaczęła robić rzeczywiście kariery. No chyba najbardziej błyskotliwą karierą była kariera Hajdara Alijewa, który był jednym z ulubieńców Breżniewa i był muzułmaninem, który najwyżej zaszedł ze wszystkich w tej karierze. Także wydaje mi się, że to zdecydowanie jest numer jeden.
I jeszcze udało mu się później dynastię stworzyć.
Tak, tak. No.
Proszę Państwa, książki Jerzego Rochoźnińskiego o sprawach kaukaskich, o sprawach środkowej Azji, to są książki, które możemy czystym sercem polecić, narodziny globalnego dżihadu, a także początki państw. Gruzja, mam nadzieję, że pan będzie jeszcze nie raz gościem Radia Wnet. A nad czym pan teraz pracuje?
No, teraz ukończyłem, ale do wydania to myślę, że jeszcze trzeba poczekać. No, XIX-wieczną Gruzją się zająłem. Mogę powiedzieć tyle, no tytułem, nie wiem, reklamy, zachęcenia, że XIX-wieczna historia Gruzji obfituje w bardzo wiele wspólnych momentów w historii Gruzji i Polski, których byśmy się nie spodziewali, a są one momentami zaskakujące, zadziwiające i fascynujące.
W takim razie czekamy na lekturę. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Jerzy Rochoziński był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Patrzę na zegarek, jest godzina 11:11, ale ponieważ zaczęliśmy później, to i skończyć później możemy. Koledzy z portalu stopfake.org.pl przygotowują dla nas audycje dotyczące rosyjskiej dezinformacji, rosyjskiej propagandy i to jest teraz ten moment, kiedy możemy wysłuchać kolejnego odcinka.
Stopfake, Wojciech Pokora, witam Państwa. W dzisiejszej audycji pokażę Państwu, jak wygląda anatomia fejka. Zrobię to na przykładzie fałszywej informacji, jakoby żona prezydenta Ukrainy zdefraudowała pieniądze ze środków pomocowych USA i Unii Europejskiej dla niepełnosprawnych dzieci. Sprawę opisał Marcin Rej. 18 listopada na profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce zamieścił wpis pod tytułem Jak rozpoznać fejka? Instrukcja krok po kroku. Opisał w nim sprawę fejka o żonie Poroszenki i zakończył go stwierdzeniem, że temu fejkowi wróży spory sukces, bo jest tam wszystko. I zachodnie media, i niepełnosprawne dzieci, jest i Ukraina, i duże pieniądze. Sukces fejka jest gwarantowany tym bardziej, że finanse Poroszenki są dalekie od ideału, jak wykazały wycieki z Panama Papers. A najskuteczniejsze fejki to te, które kojarzą się z czymś prawdziwym, kłamstwem będąc. Długo nie było trzeba czekać. Już po dwóch dniach, 20 listopada, znowu na profilu Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce pojawia się wpis zatytułowany Falanga, jest zlecenie, jest realizacja, opisujący sprawę znanej nam już informacji, która pojawiła się na X-portalu prowadzonym właśnie przez Falangę. O tym, jak powstają fejki i jak je w prosty sposób demaskować, rozmawiałem z Marcinem Rejem.
Tą wiadomość fałszywą zobaczyłem najpierw za granicą. Po prostu jeden z moich zagranicznych kolegów to udostępnił, bo wydaje się, że przez chwilę w to uwierzył i miał wątpliwości. Wiadomość dotyczyła tego, że jakoby żona prezydenta Ukrainy Poroszenki defraudowałeś setki milionów dolarów z amerykańskich i europejskich środków pomocowych dla niepełnosprawnych dzieci. I to się pojawiło na portalu, który pozorował poważny portal informacyjny z Zachodu, co miało dodać wiarygodności tej informacji, z Luksemburga. I bardzo prostym sposobem można tego typu fałszywe informacje zdemaskować. Otóż po prostu nie znałem tej gazety, więc mnie to zastanowiło i ton tego artykułu był nieco zbyt polemiczny, jak na to, do czego nas może przyzwyczaić zachodni, poważny, bardzo ułożony portal, zwłaszcza w takim spokojnym kraju jak Luksemburgu. Przecież tak nie pisze się artykułów w poważnej prasie zachodniej. Więc zrobiłem prostą rzecz i po prostu poszukałem, na kogo zarejestrowany jest ten portal. No i okazało się, że w ogóle nie ma takiego pisma w Luksemburgu. Jeżeli się wygoogluje Luksemburg Herald, to nie znajduje się właściwie nic, co jest zasadniczo niemożliwe, gdyby to był poważny portal. Po prostu znajduje się tylko adres tego portalu, a nie linki do wielu, wielu, wielu artykułów, jak to powinno być. Zobaczyłem, na kogo jest zarejestrowana ta firma i to może zrobić każdy. Wystarczy skorzystać z serwisów typu Whois, które podają osoby lub firmy, które zarejestrowały dowolną stronę internetową na świecie. To są wiadomości publiczne. I okazuje się, że to jest zarejestrowane na chińską firmę, w jakiejś małej miejscowości w Chinach, jest zupełną firmą krzak. Następnie można wyszukać nazwę tej firmy, znowu Googlem, i co to dało? Okazało się, że ta firma jest zamieszana w bardzo liczne oszustwa internetowe. W swoim czasie prowadziła strony, gdzie można było kupić fałszywe paszporty. Okazuje się też, że ta firma się procesuje w sądzie arbitrażowym z szwajcarskim koncernem farmaceutycznym. Ta firma rejestrowała domeny internetowe z nazwami leków prowadzonych przez ten koncern po to, żeby potem szantażować czy uzyskać pieniądze za oddanie tych domen. I okazuje się, że ta firma jest współoskarżona w tej sprawie przez ten koncern farmaceutyczny razem z kilkunastoma innymi osobami, które wszystkie mają rosyjskie nazwisko. Co my tu mamy? Mamy tutaj sytuację tworzenia najpierw, zainicjowania fałszywej wiadomości, a następnie powielania, ponieważ okazuje się, że ta sama informacja o tym, że żona Poroszenki jakoby okrada fundusze pomocowe, pojawiła się w bardzo wielu rosyjskich portalach informacyjnych, od jakichś bardzo dziwnych, na przykład gdzieś tam zarejestrowanych z Baszkirii, po dosyć znane, takie jak na przykład Cargrad TV, która należy do rosyjskiego oligarchy Małofiejewa, który jest jednym z prywatnych podwykonawców międzynarodowej propagandy rosyjskiej. To jest zresztą metoda, która jest bardzo stara i to funkcjonowało już w czasach zimnej wojny. I właściwie kilkoma prostymi zabiegami uważam, że każdy czytelnik może coś takiego sprawdzić. Ja tu nie zrobiłem niczego specjalnie trudnego. Ja po prostu sprawdziłem, na kogo jest zarejestrowany portal i następnie po prostu wygooglowałem nazwy firmy. To jest wszystko. I to wystarczy. I naprawdę to, tego typu proste metody polecam każdemu. Bardzo bym chciał, żeby więcej ludzi to stosowało. Opisanie tego na mojej stronie prawdopodobnie się przyczyniło do tego, że ta informacja już się przynajmniej po Polsce nie rozeszła. Ponieważ rzeczywiście najpierw o tym napisałem 18 listopada, natomiast najpierw o tej wiadomości na Zachodzie, znaczy na Zachodzie, w Chinach tak naprawdę, udających, na chińskim portalu tak naprawdę, udającym luksemburski. Natomiast na drugi dzień, czyli 19 listopada, pojawiło się to w dwóch miejscach. Mianowicie pojawiło się to na polskim serwisie Sputnik Polska. Podawał to informację zupełnie na poważnie, powołując się oczywiście na Luksemburg Herald. Przypomnę, że Sputnik to jest oficjalny rosyjski portal informacyjny, państwowy, należący do państwowego koncernu Rosja Wschodnia, w wielu językach, w tym po polsku. I to nadal jest tam dostępne z datą 19 listopada rano. Natomiast 19 listopada po paru godzinach zostało to opublikowane przez niejaki X portal, to jest portal, którego lektury nie polecam i który jest prowadzony przez neofaszystowskie ugrupowanie Falanga w Polsce, które zresztą było mocno widoczne na Marszu Niepodległości, gdzie szli z transparentem Stop NATO i żadnych wojen za Izrael z dorysowanym znakiem graficznym Hezbollahu i różnych innych organizacji dżihadystycznych. Trochę może dziwić, jak masz niepodległości, ale póki co widzę, że ta informacja się nie rozeszła, to znaczy no nie poszła dużo dalej niż Sputnik i strona Falangi, no dzięki temu, że ją się udało skontrować. Myślę, że tego typu kontrę może zrobić naprawdę każdy czytelnik internetu. To nie jest trudne, wystarczą najprostsze metody wyszukiwania. Natomiast trzeba powiedzieć, że jednak trochę zdziwienie mnie ogarnia, kiedy widzę, że organizacja Falanga, która tutaj no, ewidentnie kolportuje rosyjską propagandę, ma się świetnie w Polsce. Nie tylko chodzi o to, że byli na Marszu Niepodległości, natomiast oni robili gorsze rzeczy, prawda? Robili inscenizację fałszywych uzbrojonych patroli antyukraińskich na granicy w Bieszczadach 2 lata temu. To było szeroko pokazywane w rosyjskiej telewizji również tak, jakby to było coś dziwnego. To było robione po prostu pod kamery rosyjskiej telewizji NTV, która im towarzyszyła w tej imprezie. Natomiast robili dlatego, i tak to wyglądało wojskowo bardzo, ponieważ falanga cały czas kontroluje jednostkę strzelecką w Krakowie i nawet korzysta przy swoich ćwiczeniach z możliwości Wojska Polskiego, no, ćwiczone na poligonie w Krakowie. I na razie nikt z tym nic nie robi.
Materiał zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
To była audycja zrealizowana przez zespół związany z portalem StopFake.org. To jest grupa dziennikarzy, wolontariuszy, publicystów, którzy zajmują się przedstawianiem metod i sposobów i fałszerstw rosyjskiej dezinformacji. Co tydzień w programie wschodnim przedstawiamy kolejny odcinek z tej serii. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali programu wschodniego. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że trwa konferencja Polsko Rozbite Imperium. To jest część cyklu konferencji i debat na stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego. Konferencja odbywa się w Sejmie, jest pod patronatem Radia Wnet. Można ją śledzić na Facebooku, tam jest transmisja na żywo. Facebook konferencja Rozbite Imperium. Chciałem przypomnieć jeszcze, że poniedziałek i wtorek i środa są ciekawe spotkania związane przez Polsko-Gruzińską Komisję Historyków. Po południu są spotkania w poniedziałek w Pałacu Tyszkiewiczów na Krakowskim Przedmieściu, we wtorek w miejscu zwanym Przystanek Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 20. O ile mnie pamięć nie myli, to jest oczywiście Instytut Pamięci Narodowej. W środę w Muzeum Narodowym będzie o 18.30 wieczór poświęcony wybitnemu gruzińskiemu poecie Szocie Rustawellemu i rocznicy 830 pojawienia się jego poematu Rycerz w tygrysiej skórze. Chciałem też powiedzieć, że zapraszamy do słuchania Poranku Wnet już w poniedziałek Aleksander Wierzejski, a dzisiaj do godzin popołudniowych trwa Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście zapraszamy i zapraszamy też wszystkich, którzy słuchają programu wschodniego i którym bliskie są sprawy polskie, kresowe, wschodnie, żeby przyszli tutaj i dali jakiś dar dla Polaków na Kresach, na Ukrainie, zbierają harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.